W studio jest gościem Poranka Wnet Abuna Kazimierz Gajowy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
A przy telefonie profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak pan profesor odebrał wczorajszą decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania, które mogłoby się zakończyć sankcjami w stosunku do Polski?
Przyjąłem tę decyzję jako przygotowywaną od dawna, jeżeli można tak powiedzieć, potwierdzającą rolę Polski myśl tych skrajnych sił, które opanowały Europę, myśl, by upokorzyć naród, który opiera się tym zmianom, który próbuje bronić zdrowego rozsądku, który próbuje bronić suwerenności, nie swojej tylko, ale suwerenności każdego z osobna narodu tworzącego, współtworzącego Europę. Tyrania mniejszości kończy się właśnie w tym momencie, kiedy dochodzi do aktu ujawnienia tej tyranii. A to jest właśnie moment ujawnienia tyranii mniejszości.
Jak nazwać te skrajne siły, które opanowały Europę?
No cóż, może zamiast ich opisywania przedstawię Państwu twarz, znaną twarz pana Verhofstadta, znaną twarz George'a Sorosa, znaną twarz Adama Michnika. Wystarczy te twarze sobie przed oczami, jak w filmie, przewinąć i już mamy obraz, o który pan pytał.
A na czym ta skrajność polega?
Skrajność polega na tym, by urzeczywistnić pewnego rodzaju utopię. Utopię panowania ideologii, która może niszczyć, czy raczej zastępować przez niszczenie stopniowo rzeczywistość swoją nierzeczywistością. A więc, jeżeli dzisiaj mówi się o wartościach, które definiuje w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości, Komisja Europejska, pan komisarz Timmermans, który nie pozwala wprowadzać w Polsce zmian, jakie funkcjonują, egzystują już w wielu krajach, czy egzystowały od bardzo wielu lat w wielu krajach Unii Europejskiej, a więc, że jednak sędziowie są zależni nie od siebie samych, ale od suwerena, że użyję tego często powtarzanego teraz określenia, czyli od narodu politycznego, od tych, którym sądy mają służyć. Otóż jeżeli tego rodzaju zmiany są zakazywane w imię wymyślanych przez Unię Europejską wartości, które nie mają nic, powtarzam, nic wspólnego z duchem praw, o którym pisał 260 lat temu Monteskiusz, to widzimy, że od tego, jak krótka może być droga do decyzji, by zawartość Unii Europejskiej, wartość, która musi być egzekwowana z żelazną konsekwencją i narzucona poszczególnym krajom, możemy uznać na przykład, by ważne były tylko małżeństwa homoseksualne, a uważnić na przykład znaczenie małżeństw heteroseksualnych jako już niepotrzebnych. Daję jeden przykład, ale na tej zasadzie można narzucić absolutnie wszystko przez tych, którzy uważają, że mają prawo do tego, prawo nie wynikające z żadnego aktu demokratycznego, ale prawo wywiedzione wyłącznie z tego, że wiedzą lepiej, że mają poczucie siły wynikające z ich zwycięskiego, jak do tej pory, od właściwie czasów oświecenia, a w szczególności od czasów Antonio Gramsciego, marszu przez instytucje, marszu, który pozwolił im opanować dużą część, bardzo dużą część kultury poprzez to, że zastąpiono kulturę rozwijaną przez wieki, poprzez kontrkulturę, poprzez odwrócenie w istocie wartości, przejęcie nazwy samej wartość przez to, co nie ma nic z wartości trwałą, stabilną, zakorzenioną w transcendencji wspólnego. To właśnie ta pycha tych, którzy czują się jak bogowie i chcą narzucać innym z pogardą, rozpatrywanym jako motłoch, jako to, co dawniej byłem dumnym, populus, czyli lud, naród, dzisiaj chrzci się pogardliwym odcieniem słowa populizm. Populizm, czyli demokracja, nazwa dawniej używana, dzisiaj została zastąpiona właśnie przez tych pełnych pogardy dla nas, czyli dla ludzi, którzy w demokratycznych wyborach wybierają sobie władzę, nazywanych motorem. Ta właśnie pogarda jest motorem postępowania owej, w cudzysłowie, ale bardzo groźnej, niemniej mimo tego cudzysłowu.
Koniec tyranii mniejszości, to są mocne i optymistyczne słowa.
Tak, bo myślę, że ujawnienie istnienia takiej siły i takiej pogardy i takiego zamachu jawnie dokonywanego na suwerenność jednego z narodów europejskich, a przez to de facto na wszystkie narody współtworzące Unię Europejską, jest właśnie początkiem zwycięstwa nie tych sił, tylko przyznaniem się do ich klęski. Nie mogą udawać, robić po cichu, udawać, że ich nie ma, że właściwie to wszystkie narody zgadzają się bez szemrania na tę ideologiczną utopię. Nie, muszą zrzucić maskę, właśnie to zrobili, i powiedzieć, nie będzie tak, że będziecie rządzili się sami. Nie będzie tak, że to, do czego byliście przyzwyczajeni przez wieki budowania demokracji, przez wieki budowania obywatelskiej postawy, a w Polsce ona rzeczywiście rozwija się od wieków, że tego rodzaju tradycja polityczna zakorzeniona w antycznej Grecji, a rozwijana w charakterystyczny sposób właśnie cywilizacji europejskiej, tradycja wolności politycznej, ma być podeptana. Teraz mówią to jawnie. Tak, podepczemy tę tradycję, bo my mamy rację, my elita, my nadludzie, którzy mogą z pogardą patrzeć na was, miliony szarych ludzi w Europie.
Odpowiedź Polski właściwie była natychmiastowa. Prezydent Andrzej Duda w czasie konferencji prasowej ogłosił światu, Polsce i światu, że podpisuje dwie ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości w Polsce.
Myślę, że znakomicie się stało, że ta odpowiedź była natychmiastowa, była tak pełna energii i godności. I że przy okazji, choć to jest mniej ważne w tym wymiarze najszerszym, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale przy okazji jakby zamknięty został, mam nadzieję, że zamknięty został pseudo spór podgrzewany przez rozmaitych niecierpliwych, może tak najdelikatniej to nazwij, publicystów, którzy chcieli widzieć już zdradę prezydenta, którzy chcieli widzieć już obóz reprezentujący demokratycznie wybraną władzę w Polsce po 2016 roku jako obóz rozpadający się, podzielony. W tym momencie, i to jest może nawet jeszcze jeden dobry paradoksalnie skutek ataku komisarzy Unii Europejskiej na Polskę w tej chwili, w tym momencie ten rzekomy podział w obozie rządzącym w Polsce wydaje się zupełnie absurdalną tezą, a w każdym razie tak szkodliwą, że nikt, moim zdaniem, nikt uczciwy nie będzie tej tezy mógł podtrzymywać ani minuty dłużej.
A jaka dalsza odpowiedź Polski na to, co zrobiła Komisja Europejska, powinna być?
No, w takim czysto praktycznym działaniu myślę, że oczywiście trzeba spróbować zablokować działania Unii Europejskiej już na tym tak zwanym drugim etapie działania artykułu 7, ponieważ jeśli nie udałoby się komisarzom zebrać 27 państw Unii Europejskiej do potępienia Polski w tymże drugim etapie, to oznaczałoby całkowitą kompromitację tego projektu ideologicznej dyktatury, bo oznaczałoby, że środki przymusu, przekupstwa, szantażu ideologicznego i szantażu materialnego przede wszystkim, o którym wprost mówią już komisarze, prawda, że tego rodzaju środki nie będą wystarczające do niszczenia tradycji europejskich. A więc myślę, że kluczowa batalia w praktyce rozegra się teraz na płaszczyźnie budowania jakiejś koalicji obrony Europy, do której wystarczy chyba w tym momencie 6 krajów Unii Europejskiej, by Europę obronić. Mam nadzieję, że tyle krajów uda się Polsce znaleźć. Choć wiem oczywiście, że są u nas tacy ludzie, którzy będą z rechotem czekali na wynik 26 do 1. Teraz widać, jak tamten wynik w sprawie Donalda Tuska był wynikiem jednocześnie wtedy naturalnym i jednocześnie złowrogim. Naturalnym, bo pokazał siłę przeciwników suwerenności, bo przecież pamiętam, wybrano Donalda Tuska wbrew zdaniu kraju, z którego ten polityk pochodzi, a więc podeptano wtedy jakże wyraźnie, jakże brutalnie zasadę suwerenności, ale upłynęło od tego czasu już sporo miesięcy i Polska, to nie jest złudzenie, umocniła się bardzo przez te miesiące i widać także w ciągu tych miesięcy, w jak wielkim stopniu polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości okazała się słuszna, skoro nawet ten sam Donald Tusk z powodów taktycznych musiał zacząć, jak się to kolokwialnie ujmuje, mówić PiS-em w sprawie uchodźców, w sprawie błędnej, tragicznie błędnej polityki narzuconej przez kanclerz Merkel Europie. Skoro nagle nie tylko zresztą on, ale duża część mediów, nawet tych mainstreamowych, w Unii Europejskiej zaczyna rozważać tego rodzaju kwestie, a może jednak to była błędna polityka, ta, którą narzucaliśmy, to oznacza, że zaczyna docierać do coraz większej liczby ludzi po prostu, przebijać się przez skorupienie rzeczywistości. Rzeczywistość, tak, w wielu sprawach, na pewno nie we wszystkich, bo nikt we wszystkich nie ma racji, ale w wielu sprawach ważnych dla całej Europy racje mają nie komisarze z Brukseli, ale rację ma i dobrze postępuje rząd w Polsce. I to, mam nadzieję, pozwoli zbudować racje i interesy, które musimy jakoś, jeżeli można tak powiedzieć, uświadomić i odkryć wspólnie z przynajmniej częścią krajów Unii Europejskiej te materialne interesy, powinny pozwolić zbudować taką koalicję, która uniemożliwi zrobienie kroku drugiego w niszczeniu suwerenności poszczególnych krajów przez komisarzy z Brukseli.
Donald Tusk wsparł oczywiście decyzję Komisji Europejskiej i był w Krakowie, udzielił wywiadu Tygodnikowi Powszechnemu, a gdyby pan profesor spotkał Donalda Tuska na ulicy Wiślnej i miał okazję mu coś powiedzieć, to jakie zdania, od jakiego zdania by ta wypowiedź pana profesora się rozpoczęła?
Nie podjąłbym rozmowy z Donaldem Tuskiem, dlatego że jak powiedział kiedyś pierwszy twórca polskiej publicystyki politycznej Stanisław Orzechowski, w połowie XVI wieku, z pewnymi ludźmi nie należy wdawać się w rozmowę, tylko należy brać ich za buki i wyrzucać za drzwi. Donald Tusk tyle razy dał dowód nie tylko złej woli, ale uczynił tyle zło. Przypomnę przede wszystkim moment 10 kwietnia i decyzję podjęte po tragedii smoleńskiej, że ten człowiek nie jest w stanie, nie może podjąć dialogu, w którym można byłoby liczyć na nawrócenie, na zmianę stanowiska. On jest zdeterminowany, myślę, że niestety, obawiam się, do końca życia przez czyny, które za nim idą.
Panie profesorze, kiedy kolejny tom historii Polski pojawi się w księgarniach?
Bardzo trudno mi odpowiedzieć na pytanie o przyszłość. Niestety będę mógł wrócić do pisania 4. tomu ze względu na inne zobowiązania dopiero, jak sądzę, w okolicach wakacji tego roku. Także choć będę się starał robić to jak najprędzej potrafię, to obawiam się, że dopiero rok 2019 to jest najbardziej prawdopodobna odpowiedź na Pana pytanie.
W stuleciu niepodległości nie będzie kolejnego tomu?
No nie, chyba będzie inna książka, mam nadzieję, napisana, ta właśnie, o której mówię, ale że muszę ją w tej chwili pisać, bo takie są moje zobowiązania. Mam nadzieję, że też ważna, ale o niej będę mówił, jak się ukaże.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Najlepsze życzenia od redakcji Radia Wnet i od słuchaczy Radia Wnet proszę przyjąć z okazji
Ja
świąt Bożego Narodzenia.
bardzo serdecznie dziękuję i wzajemnie dla pana redaktora, dla całego zespołu i dla słuchaczy Radia Wnet najserdeczniejsze życzenia, żeby wszystko stało się jasne od tego światła, które będzie przychodziło do nas już za 3 dni, a raczej przypominało, że jest zawsze z nami. I niech już tak będzie, żeby wszystko było jasne.
Profesor Andrzej Nowak był gościem poranka w NET. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W studio Abuna Kazimierz Gajowy. Jeszcze raz dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
A jakie były odczucia pana w momencie, kiedy usłyszał Abuna informacje na temat decyzji Komisji Europejskiej?
Może to dziwne, co powiem, ale poczułem się tak dokładnie, jak myślę, poczuli się moi rodzice 1 września 1939 roku. Naprawdę poczułem się, że moja ojczyzna, Polska, jest zaatakowana. Ale w tym wszystkim to pobudziło mnie do refleksji. No to może dobrze, bo w końcu wiemy, kto jest naszym wrogiem, wiemy, kto jest naszym przyjacielem i po prostu rzeczywistość jest lepsza od łudy i naiwności. Czyli to już jest jakby diagnoza, którą stawia lekarz i możemy zacząć leczenie. Drugą refleksją związaną właśnie z tym poczuciem się jakby ataku, mówię, no przecież pamiętam, że podczas tej wojny to wszyscy Polacy się zjednoczyli. I wtedy wszyscy zrozumieli, że pomimo tego, że się różnimy, że są różne frakcje, że są różne nawet recepty na tą Rzeczpospolitą, to teraz mamy być jednością. I mam tu wielką nadzieję, że ta refleksja od wczoraj już funkcjonuje, że ten ferment jak w tym winie działa i że on ono po prostu z biegiem lat będzie coraz lepsze, coraz smaczniejsze, coraz bardziej wyraziste i sprawi, że zrozumiemy, co tak naprawdę się na tym świecie dzieje, w jakiej sytuacji się znajdujemy, a fakt, że Boże Narodzenie jest przed nami, które na pewno jest świętem przede wszystkim, bym powiedział, oprócz tych wszystkich religijnych wymiarów, to jest świętem rodziny i powiedziałbym tradycji. I wiedzmy, że my jesteśmy i tą wojnę nazwałbym czwartą rewolucją, powiedzmy, światową, która wpływa właśnie na rozbicie rodziny i tradycji. Przyznaję się, przeczytałem ten rozdział w jednej z książek, które leżą u pana w redakcji nowej, właśnie mówiącej o tej historii czerwonych bohaterów, zresztą bardzo dobrej. Nie będę mówił, jaki tytuł, żeby nie robić niepotrzebnej może reklamy, ale bardzo trafnie określony to jesteśmy w czasie wojny. Wojny przeciwko rodzinie, przeciwko tradycji. To, co pan profesor Nowak przed chwilą na antenie Radia Wnet tak wyraziście nam przedstawił, to myślę, że to jest to. To jest ta wojna. Ale teraz, jeszcze ostatnia refleksja, no trzeba szukać sojuszników i trzeba z tymi sojusznikami, o których była mowa, rozmawiać i nawet bym użył słowa w jakiś sposób, no bym powiedział też mówić śmiało, jesteście z nami albo przeciwko nam. Jeżeli jesteście przeciwko nam, przeciwko tym naszym tradycjom, naszej historii w jakimś sensie, tej rzeczywistości, w której jesteśmy, to pamiętajcie, nam też może być nie po drodze z wami. My też możemy szukać gdzie indziej sojuszników, możemy gdzie indziej nawet szukać rynków zbytu, powiedzmy, czy jakichś kontaktów kulturalnych. Świat pięknie, że istnieje Europa, cudownie, ale jakbyśmy zapomnieli, że to nie cały świat, to byłoby dla nas bardzo źle. Może ja, człowiek przybysz z daleka, po 7 miesiącach nieobecności znowu w Polsce, a tak naprawdę już 30 lat tam gdzieś za granicą, to chciałbym moim rodakom na święta Bożego Narodzenia przypomnieć. Grota Betlejemska jest w Ziemi Świętej. A obok tej Ziemi Świętej jest tysiące różnych grup, narodów, wyznań, krajów. Świat to nie tylko Europa. Nie bójmy się. Nie musimy być skazani tylko i wyłącznie na Europę. Broń Boże, żeby ktoś mnie odczytał, że ja nie lubię, nie kocham i że nie jestem dumny z tego, że jesteśmy w Europie i że nie korzystam z tego, że jesteśmy w Europie, chociażby przez to, że mogę mieć przyjaciół, kolegów, znajomych i mogę nawet w tym momencie zdecydować, że Boże Narodzenie spędzę w Rzymie i sobie wezmę samochód albo inny środek pomocy. Tam powiem. Cieszę się z tego, jestem dumny, ale nie za wszelką cenę, bo to może doprowadzić nie do naszej radości, ale do naszego smutku, przygnębienia, a nawet i śmierci tej narodowej.
Profesor Nowak powiedział, koniec tyranii mniejszości, kiedy byliśmy razem z pielgrzymką słuchaczy i spółdzielców w Libanie. Przewodnikiem był Abuna Kazimierz Gajowy. Byliśmy w katedrze świętego Marka na spotkaniu z księdzem Maronickim i tam padło pytanie na temat właśnie tej tyranii mniejszości. Jak w Libanie jest postrzegane? I pamięta Abuna, jaka była odpowiedź. Odpowiedzią było milczenie, uśmiech i zdumienie.
Tak, oczywiście. Przede wszystkim na pewne pytania. No, nie chcę nawet przypominać, jakie to było pytanie, co na ten temat sądzi się w Libanie, czy co Abuna Jean, z tego co pamiętam jego imię, miał powiedzieć. Po prostu nie wiem, czy udał, ale raczej to było szczere, że on o tych sprawach to nawet nie słyszał, że to taki brud i to takie po prostu śliskie te tematy, o które chcecie mnie pytać. My o tym nawet nie dyskutujemy. My tego nawet do naszych granic nie dopuszczamy. Oczywiście pamiętam, już powiem, że chodziło to o całą tą ideologię gender. Jak zaczęto tłumaczyć, o co chodzi, to powiedział, stop, ja o tym nawet nie chcę słuchać, a co dopiero, żeby o tym dyskutować i na ten temat w ogóle się wypowiadać.
Kto przyjaciel, kto wróg, to jest warto oczywiście to wiedzieć. W Libanie sytuacja jest bardzo jasna. Wiadomo, kto jest kim. I ten Liban, dzięki temu, że wiadomo, kto jest kim, czasami pogrąża się w chaosie jakiejś wojny, a czasami kwitnie. Teraz sytuacja w Libanie jest jaka?
W Libanie sytuacja jest oczekiwania, prawie że adwentowa, bym powiedział, w tym znaczeniu na to, co nam grozi, ale podkreślam, z zewnątrz, na to wszystko, co się dzieje wokół nas. My mamy bardzo dobrą sytuację w Libanie, że u nas nie ma bolszewników i mniejszewników. Oczywiście to też zapożyczone z tej książki, która tam leży na stole. Właśnie chodzi mi o to większości i mniejszości. My na szczęście mamy kraj bardzo bogaty, bardzo mozaikowy, takiego chyba nie ma nigdzie na świecie. 18 różnych wyznań religijnych i kulturowych i każda niejako zależy jedna od drugiej. I to powoduje, że ci ludzie od wieków, a w sposób szczególny od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza od roku 1943, usiedli przy stole, gdzie Maronici, którzy wtedy byli większością, chrześcijanie, katolicy, zaakceptowali swoich kolegów, jak ja to mówię, światłych muzułmanów, którzy siedli przy stole i mówią tak, no spójrzmy na rzeczywistość. Ten nasz piękny kraj, biblijny, ponad 123 razy wspominany w Piśmie Starego i Nowego Testamentu, słynący z cedrów libańskich, opisywanych i w Biblii, i w poezji, i znanych na całym świecie. Z tych zabytków Tyru, Sydonu, Biblos, ojczyzny, pisma ojczyzny, no też pieniędzy, bo tam to je wymyślono. Czemu nie możemy się dogadać? I jak pan redaktor dobrze wie, dobrze zna, potrafili to zrobić, potrafili się tą władzą i wpływami na życie społeczno-polityczno-kulturowe podzielić. I po 30 latach obecności mogę zaświadczyć, bo wydaje mi się, nie powiedzieć, że wiem, ale zaświadczyć o tym, że to się udaje. I to, co powiedział Jan Paweł II, święty, że Liban jest więcej niż krajem, jest przesłaniem, się udaje. I Jan Paweł II wiedział już wtedy o tej teorii multikulti i w ogóle i wiedział też, że to wszystko padnie i padło. My w Libanie zauważyliśmy, że Francja, która na nowo chce być graczem na Bliskim Wschodzie, ta interwencja prezydenta Francji właśnie w sprawie tej pseudoabdykacji, pseudodymisji naszego premiera, bo wiadomo, to była ona wymuszona przez Arabię Saudyjską, przywołuje go do siebie, po prostu wręcz całuje w obydwa policzki, mówiąc, ja jestem z tobą, jestem z Libanem. Dlaczego? Bo ja jestem przekonany, że tak powiedzmy w głębi serca i umysłu Francuzi ze swoim prezydentem wiedzą, że muszą popatrzeć na Liban jako społeczeństwo właśnie tej Republiki Wyznaniowej, gdzie jest miejsce dla wszystkich, a nie multikulti, bo nie można zrobić, jak to po arabsku mówi, machluty, czyli do jednego garka wrzucić i mięso, i konia, i krowę, i kapustę, i pomidory, i ogórki, i że z tego może coś będzie. Nie, okazuje się, że ogórek chce być ogórkiem, kapusta kapustą i z tego po prostu nie ma nic. Trzeba po prostu to wszystko w jedną całość, w jedną mozaikę stworzyć, gdzie każdy element mozaiki będzie się czuł, ja jestem ważny, tu jestem potrzebny.
Ciąg dalszy rozmowy z Kazimierzem Gajowym w poranku jeszcze nastąpi. Teraz na zegarze jest godzina 8:40.